Szczęść Boże, bardzo dziękuję za tak miłe zapowiedzenie. No, do Chorzowa to raczej nie trafię, bo to ja z innej diecezji zupełnie, bielsko-żywieckiej. Także cieszę się bardzo, że tutaj mogę z Państwem się spotkać. Jest mi tym bardziej miło, że kiedyś ksiądz Tadeusz w Skoczowie właśnie głosił rekolekcje jakieś albo jakiś dzień skupienia, coś takiego. I on kiedyś już powiedział, a może byś przyjechał, coś powiedział do naszej grupy. A to było z jakieś 4 albo 5 lat temu. No i tak jakoś dopiero teraz przyjechałem, ale to już za sprawą księdza Wojtka. Także bardzo mu dziękuję za zaproszenie i cieszę się bardzo, że tutaj mogę z wami być. Moi drodzy, ksiądz Wojciech mi zadał bardzo ciekawy temat na to dzisiejsze spotkanie. Poprosił, aby powiedzieć na temat cnoty miłości, która ma być światłem. I tak się pięknie złożyło, że kiedy mi to zaproponował, to była akurat taka przerwa we wykładach i to był wykład u nas na Wydziale Teologicznym na temat cnót. I więc sobie pomyślałem, no zgodzę się, przecież powiem kilka słów z tego, co tutaj opowiadam i będzie dobrze. I oczywiście byłoby dobrze, gdyby ta konferencja trwała przynajmniej 10 godzin. Natomiast okazało się, że to ma wszystko się zmieścić w pół godziny. Więc patrzę skrzętnie na zegarek i spróbuję nie przedłużyć. I potrzeba by nam, moi drodzy, żebyśmy spróbowali tak zbudować dzisiaj tą konferencję, żeby wyciągnąć taką syntezę tego, o co chodzi w cnocie miłości, która ma być światłem dla nas. I kiedy starałem się przygotować dzisiaj do tego wystąpienia, to przyszedł mi do głowy taki pomysł, żeby to, co tutaj powiem, oprzeć o katechizm Kościoła katolickiego. Ale w takiej trochę nowej odsłonie. Bo kiedy zacząłem czytać te fragmenty katechizmu, które dotyczą właśnie cnoty miłości, to na pierwszy plan wysunął się tekst, który wszyscy bardzo dobrze znamy. To jest tekst hymnu o miłości od świętego Pawła. I nieprzypadkowo ten 13 rozdział z listu do Koryntian trafił tam do katechizmu. Oczywiście to jest tekst, który mówi o charyzmatach tak naprawdę, ale mówi nam o tym, że możemy prorokować, że możemy mówić językami, ale kiedy nie ma w nas miłości, to to wszystko jest nic nie warte. Dlaczego miłość jest tak ważna i dlaczego właśnie święty Paweł to wszystko, co powiedział, streścił właśnie w miłości, w cnocie miłości? Moi drodzy, podkreślił to papież Franciszek. Papież Franciszek jakiś czas temu wydał taką adhortację apostolską Verbum Domini. To jest o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła. I papież mówi w tym dokumencie, że są takie teksty w Piśmie Świętym, które powinny być bardzo często wykorzystywane w katechezie, w przepowiadaniu, w tym, co my robimy. I jednym z tych tekstów właśnie, który powinien być często wykorzystywany, to jest hymn o miłości świętego Pawła. Dlaczego ten hymn ma być wykorzystywany? We współczesnych czasach w Kościele hymn, który mówi o miłości, ma być wykorzystywany w katechezie, w duszpasterstwie, w przepowiadaniu. Moi drodzy, bo on pokazuje także nam, współczesnym ludziom, o co tak naprawdę chodzi w Kościele. W Kościele chodzi o miłość. I Paweł mówi o tym w takiej sytuacji i w takim miejscu i do takich ludzi, którzy obrazują współczesne społeczeństwo. Bo popatrzcie, hymn o miłości jest wyjęty z listu do Koryntian. Jak popatrzymy na Korynt w tamtych czasach, kiedy Paweł pisał te słowa, to pięknie obrazuje to, co dzisiaj się dzieje. Paweł pisze o miłości w miejscu, w którym prawdziwej miłości nie ma. I to jest ważna uwaga. Bo pisze do Koryntian, którzy to miłość sprowadzili tylko do tego, co jest fizyczne i bardzo często na tym się skupiało, czyli patrzyli na miłość tylko przez pryzmat seksualności, można było miłość kupić na każdym rogu. Są takie podania, które opisują Korynt z tamtych czasów. Znalazłem jedno, które mówi o tym, czym była miłość w Koryncie. Było tam napisane tak. Pewna córa Koryntu o imieniu Attice ceniła się na 16 asów, a jej koleżanka Fortunata szczęśliwa na 23. A standardowa cena usługi seksualnej wynosiła tylko 2 asy. Takie niskie stawki, chętnych nie brakowało. Mówili o miłości to, co bardzo często dzisiaj my mówimy we współczesnym świecie. I streszczali tylko do tego, co fizyczne. A Paweł mówi, że nie taka jest miłość. A jaka jest miłość? I to jest pytanie tej konferencji. Jaka jest miłość, która ma być światłem dla chrześcijan? Moi drodzy, zobaczcie. Mamy świat, który streszcza miłość tylko do jednego wymiaru, a Kościół mówi o miłości zupełnie inaczej. I w katechizmie jest piękna definicja miłości, trochę sucha taka. Ale w Kościół mówi o miłości tak. Miłość jest cnotą teologalną, dzięki której miłujemy Boga nade wszystko dla Niego samego, a naszych bliźnich jak siebie samych ze względu na miłość Boga. Jak to mówimy, no to nie ma się to za dużo do poezji, do tego, co można pięknie o miłości powiedzieć językiem takim poetyckim, który mógłby zachwycić i porwać. Raczej to jest suche. Ale co z tej definicji wynika? I tutaj takie trzy rzeczy. Pierwsze, co wynika z tej definicji, to jest fakt, że miłość to jest postawa woli. Zobaczcie proszę. Miłość jest określona jako cnota. Co to dla nas oznacza jako ludzi wierzących? Kiedy popatrzymy do tego małego katechizmu, który był zawsze wykorzystywany dla bierzmowanych, ja przez 15 lat przygotowywałem młodzież do bierzmowania, to tam jest napisana taka piękna definicja cnoty, że cnota to jest stała skłonność woli do czynienia dobra. Najprostsza definicja cnoty, jaka istnieje. Chodzi o to, żebyśmy sobie uświadomili, że miłość ma być cnotą. A cnota to jest postawa człowieka, która z punktu widzenia teologii moralnej, ona się rozpoczyna od życzliwości. I idzie o to, abyśmy spróbowali zrozumieć, że prawdziwa miłość to jest postawa, a nie tylko uczucie. Bo uczucie jest chwilowe. Uczucie zawsze przeminie. Jak nie można się złościć nieustannie na kogoś, po jakimś czasie ci przejdzie. Jeżeli byśmy miłość streścili tylko do uczucia, to miłość po prostu odpłynie. Ale kiedy ona przerodzi się z uczucia w pewną postawę, to wtedy ona może trwać wiecznie. Dlatego zwróćmy uwagę na fakt, że miłość rozumiana jako cnota to jest postawa, a nie uczucie. I teraz, jakie to jest uczucie? Jaka to jest postawa? To jest postawa, moi drodzy, która cechuje się niezmiennością. Jest taka historia piękna o świętej Katarzynie ze Sieny. Historia jest cudna. Pewnie może ktoś ją już słyszał, może gdzieś tam wyczytał. Katarzyna ze Sieny jako młoda zakonnica, ona trafiła do takiego szpitala, chodziła w Sienie, by się tam opiekować chorymi. I trafiła do takiej chorej kobiety, no dzisiaj byśmy powiedzieli straszna baba. Co Katarzyna tam wchodziła, żeby się nią opiekować, to wychodziła z płaczem. Wyzywała ją, krzyczała na nią, po prostu poniewierała nią na wszystkie strony. A ona tam ciągle chodziła, bo przełożeni kazali, więc chodziła. Kobieta była bardzo chora, bo miała jakiś tam nowotwór piersi, gniło jej ciało, to wszystko śmierdziało, bo to się rozkładało, a ona nią się opiekowała. I któregoś dnia, jak każdego pozostałego, poszła. I kiedy ona ją zaczęła wyzywać, ta się rozpłakała i już nie wiedząc, co ma zrobić, to ona wzięła i tą kobietę w tą cuchnącą ranę, w to rozkładające się ciało pocałowała. I podobno dla tej kobiety to był tak mocny wstrząs, że później się nawróciła i umarła w opinii świętości. Zobaczcie, moi drodzy, po co opowiadam tę historię. Żeby pokazać, że w miłości ważna jest niezmienność. Kiedy człowiek wybiera, kiedy człowiek podejmuje się jakiegoś działania, to trzeba do końca. Jeśli my rozumiemy miłość jako cnotę, jako pewną postawę, to to jest postawa, która się charakteryzuje pewną stałością we wyboru. I dzisiaj potrzeba nam to bardzo mocno podkreślać, żebyśmy zrozumieli, że ta stałość to jest coś, co wybieramy i za tym idziemy. I taka powinna być stałość w małżeństwie, taka powinna być stałość w powołaniu kapłańskim i w każdym innym. Wybieramy i chcemy to realizować. Dzisiaj jest zupełnie inaczej. Dzisiaj bardzo często ludzie rezygnują, a w miłości chodzi o to, żeby nie rezygnować. Moi drodzy, ja byłem bardzo długo katechetą. Katechizowałem w różnych szkołach w naszej diecezji, bo ja się zawsze śmieję, że ja byłem takim katechetą od przedszkola do Opola. I w liceach, i w przedszkolu. Tam zaczynałem w przedszkolu. Jako młody ksiądz zaraz po święceniach to poszedłem do przedszkola, ale też zdarzyło mi się kiedyś katechizować w liceum numer 5 w Bielsku Białej. To była taka szkoła olimpijczyków. Miałem tam zastępstwo, dostałem tam zastępstwo jako taki młodzik, jeszcze nie, taki nieopierzony w tym wszystkim, w tym kunszcie katechetycznym. No i poszedłem do klasy. Wiedziałem, że tam mam mieć zastępstwo. Myślę sobie, wyjątkowa szkoła, wyjątkowi uczniowie. To była taka charakterystyczna szkoła bez dzwonków. Tam nauczyciele decydowali, kiedy zaczynali, kiedy kończyli. I poszedłem do klasy, już nie pamiętam, która to była klasa, ale przygotowałem sobie taką katechezę na temat filozoficznego uzasadnienia wiary. Myślę sobie, matematyczno-fizyczny profil, co zrozumieją. Wchodzę do tej klasy i już od samego początku myśmy się jakoś nie rozumieli. Ja rozłożyłem sobie taką planszę, była w materiałach katechetycznych, tam było wszystko rozrysowane pięknie. Różne te dowody na powstanie świata i tak dalej. Rozłożyłem to na tablicy i zacząłem o tym mówić, ale czuję takie napięcie, które jest. I pytam się, co się dzieje? A oni mi mówią, no bo baba z niemieckiego. Mieli taką śmiałość, bo ja tam byłem pierwszy raz mnie widzieli, więc mówią, że ta pani z niemieckiego ich źle potraktowała, nawstawiała im tam jedynek na poprzedniej lekcji. Oni byli tacy jacyś pobudzeni. Ja mówię, czyli to, co ja tu przygotowałem, to nie jest interesujące. Oni mówią, no nie. Ja mówię, to o czym byście chcieli porozmawiać? No i tam jakoś od słowa do słowa i w pewnym momencie padło, no to o miłości. I ja oczywiście karmiony piersią teologii w seminarium, mówię, no to jest nadzieja. Więc wziąłem te rodzaje miłości według świętego Tomasza z Akwinu. Od razu tam zacząłem pisać po tym, no i zaczynam nam opowiadać, że miłość charakteryzuje się pewną stałością. I widzę, że oni sobie tak usiedli już w tej klasie, tam bez dzwonków, bez tego, więc usiedli sobie koło siebie. I w pewnym momencie zauważyłem, że w tyle siedzi taka dziewczyna z chłopakiem, się tak trzymają za ręce, tak mają się ku sobie, tak się trochę szturchają, prawda? No i mówię o tej miłości, że ważne jest to, aby to była tam te rodzaje, tam amor benevolencja, amicicje i tak dalej, i tak dalej. No i mówię, że potrzebna jest stałość. Pytam się tego chłopaka, a co byś zrobił? Jakbyś się dowiedział, że ta twoja dziewczyna, z którą siedzisz, bo pewnie jesteście razem, w pewnym momencie okazało się, że ma nowotwór piersi i trzeba by jej było te piersi odjąć i ona by była taka smutna z tego powodu i to wszystko by ją bardzo dużo kosztowało. I on wtedy palnął pierwsze, co mógł i najgłupsze, co wymyślił. On powiedział, to bym ją zostawił. I słuchajcie, tam na tej lekcji, na tej katechezie, ona wstała i go uderzyła w twarz. I usiadła gdzieś w drugiej ławce, tam obok. Moi drodzy, cnota miłości to jest pewna niezmienność, która powinna być. To jest wybór, który ci towarzyszy wtedy, kiedy jest źle, ale też wtedy, kiedy jest dobrze. Jeżeli takiej stałości nie będzie, to my będziemy mówić o uczuciach, o wzniosłych rzeczach, ale nie będzie się to przekładało na życie. I w Kościele idzie o to, aby miłość przekładać na konkretne rzeczy, które będziemy realizować. Przekładać na życie, które jest bardzo czasem skomplikowane. Druga charakterystyczna cecha miłości, żeby ona była faktycznie postawą, to jest, moi drodzy, otwartość. Ksiądz Pawlukiewicz kiedyś podał piękną definicję miłości. Kiedyś, jak byłem jeszcze nastolatkiem, to słuchałem Pawlukiewicza namiętnie i on powiedział kiedyś pięknie o miłości. Podał taką definicję miłości, że miłość to jest otwartość. I mówił wtedy tak: wiesz, jak kochasz swoją matkę, tak jak jesteś na nią otwarty. Wiesz, jak kochasz swojego ojca, tak jak jesteś na niego otwarty. Żonę, męża, tak jak jesteśmy otwarci na innych. To jest miłość. I moi drodzy, w miłości idzie o taką postawę otwartości na drugiego człowieka. Tego, którego kochasz, który jest blisko, którego czasem kochać najtrudniej, ale też tego, który jest daleko, który jest dla ciebie zupełnie obcy. Jeśli chcesz dobrze zrealizować życie, wykorzystać to życie, to idzie o to, żeby właśnie podjąć pewien taki trud otwartości. I taka otwartość jest ważna. Nie wiem, czy żeście spotkali takie oferty biur podróży, które oferują w czasy w nieznane. Są takie wczasy, możecie sobie to kupić. Powiedzmy, nie wiem, fundusz na wczasy wakacyjne to jest 5000. Idzie się do biura i mówi się: mam piątkę i wykupuję wczasy w nieznane. I dowiadujesz się na lotnisku, gdzie lecisz. Wtedy cię tam w tym pierwszej budce przyjmują, tam ci dają bilet, tam ci dają i lecisz na przykład w tą albo w tą stronę. Ciekawa sprawa, ludzie z tego korzystają, ale w tej ofercie jest jeden warunek. Tam jest napisane: potrzebna jest otwartość. Bo jak tego nie będzie, to nic z tego nie wyjdzie. I podobnie jest z miłości. W miłości potrzeba otwartości, żeby doświadczyć tego, co Pan Bóg dla ciebie przygotowuje. I to nie musi być wcale łatwe. To nie musi być wcale proste, to musi być czasami bardzo trudne. To musi się wiązać z cierpieniem, ze słabością. To musi obnażyć ciebie, ale w otwartości człowiek będzie potrafił realizować dobro. I trzecia rzecz. Żeby miłość była postawą, to, moi drodzy, potrzebna jest solidarność. Ksiądz profesor Józef Tischner mówił: nie ma miłości bez solidarności. Co to jest solidarność? Krótko mówiąc, to jest dbanie o wspólny interes. Jeśli chcemy dzisiaj ożywić w sobie tą postawę miłości, to trzeba po prostu dbać o drugiego człowieka. Niedawno rozmawiałem z pewną kobietą, przyszła tak troszkę pożalić się na swojego męża. Długo już są w małżeństwie, bardzo dobrze żyli. I w pewnym momencie ona przychodzi taka rozgoryczona przed 50 pani i mówi, że mój mąż mnie już nie kocha. On po prostu tylko widzi siebie w tym, co robi. Taki typowy egoista. On nie zrobi herbaty, nie zadba o nią, nie pracuje. Jest takim człowiekiem, który żyje, ona utrzymuje cały dom, to wszystko, tą firmę, to wszystko. I mój mąż mnie już nie kocha. Gorzkie słowa. Zabrakło solidarności, to znaczy troski o dobro wspólne, o to, co oni razem budowali. I w pewnym momencie ona to zobaczyła i mówi: co teraz? Najprościej by się było rozwieść. No ale nie chcę tego robić, bo jeszcze dziecko, bo co ludzie powiedzą, jak to będzie wyglądało. I tylko taką ma motywację do przeżywania małżeństwa. Moi drodzy, jeśli zabraknie solidarności, troski o dobro wspólne, to, które człowiek buduje latami, to nic z tego nie będzie. Jak się ksiądz przestanie troszczyć o swoją parafię, to nic z tego nie będzie. I wy to widzicie i wy to czasem czujecie. To po prostu widać. Mówimy często: dobry gospodarz, ale czasami widać, że się nie troszczy, że tego nie kocha. I tak może być w każdej innej dziedzinie. potrzeba solidarności w takim wymiarze indywidualnym, ale też potrzeba solidarności w takim wymiarze społecznym, żebyśmy rozumieli, że jesteśmy odpowiedzialni za to dobro, które budujemy. Jeśli miłość ma być cnotą, to potrzeba, by nam te postawy czy te cechy miłości dostrzec. I to jest pierwsza ważna rzecz. Miłość jako postawa. Wtedy jest prawdziwie cnotą. I dalej katechizm zauważa drugą bardzo ciekawą rzecz. Jak będziecie mieli chwilę, weźcie sobie katechizm Kościoła katolickiego i przeczytajcie. Kilka jest punktów o miłości, o cnocie miłości. I on dalej, katechizm mówi tak, że miłość ożywia i inspiruje praktykowanie wszystkich cnót. Miłość ożywia i inspiruje praktykowanie wszystkich cnót. Bardzo tak jasno tam streszcza, że musi być miłość, żeby były pozostałe. Zresztą my wiemy, znamy tą zasadę, że jeżeli nam brakuje jednej, no to jakieś te inne będą wszystkie koślawe. Albo ich nie będzie wcale. Dlatego potrzeba, żebyśmy potrafili zrozumieć, że miłość jest potrzebna, bo podnosi, wynosi nasze ludzkie zdolności do doskonałości. Moi kochani, to jest bardzo ciekawa rzecz, żebyśmy to też zauważyli, bo my czasem w Kościele żeśmy to pogubili. Bo my jesteśmy takie trochę Zosie Samosie. My sobie tak po swojemu próbujemy układać naszą relację do Pana Boga, ale też naszą pracę nad sobą. I dzisiaj to się przeradza w taki samorozwój. To jest dzisiaj bardzo mocne. My tak idziemy, bo my potrafimy dużo rzeczy. No, możesz być tym, kim chcesz, usłyszeć na tych wszystkich coachingowych kursach. No jasne, że możesz. Ale w Kościele my mamy jeszcze jeden element, którego nie ma w coachingu. To znaczy mamy łaskę, z którą możemy się spotkać. I ta łaska wynosi nasze ludzkie zdolności na inny pułap. Ona sprawia, że człowiek może lepiej, że człowiek może przezwyciężyć wszystko, co go spotyka. Był kiedyś taki doktor, nazywał się Howard Kelly. To był taki chirurg z Baltimore. To był człowiek, który przyznawał się do chrześcijańskich wartości we wszystkim, co robił. Bardzo imponowała ta jego postawa wielu, którzy na niego patrzyli. A z czego był znany? Wiecie, że są tacy ludzie, którzy są tacy charakterystyczni. Zawsze mają coś takiego oryginalnego, ciekawego. I on miał coś takiego w sobie, czy przy sobie zawsze, że tutaj w klapie marynarki nosił zawsze świeży kwiatek. I to była róża. I co jest ciekawe, ten kwiatek on sobie tutaj zawsze nosił i on był zawsze świeży. I ludzie się zastanawiali, jak on to robi, co mu się chce, co rano i żeby ten kwiatek wymieniać i tak dalej, i tak dalej. No i w pewnym momencie go zapytali. Jak ty to robisz, że ten kwiatek jest taki zawsze świeży? I on, słuchajcie, tą klapę odsłonił i z drugiej strony był taki mały pojemniczek z wodą. I mówi, popatrzcie, tak samo jak ten kwiatek potrzebuje wody, tak człowiek potrzebuje Bożej łaski, żeby mógł rozkwitać. Moi kochani, cnota miłości, spotkanie z Bożą łaską sprawia, że nasze ludzkie zdolności Pan Bóg wynosi do tego, co jest nadprzyrodzone. Pan Bóg się posługuje narzędziami niedoskonałymi, bo my tacy jesteśmy. Ale jeśli człowiek będzie otwarty na Bożą łaskę, to w tym momencie jest w stanie przekroczyć siebie i sprawić, że będzie zupełnie innym człowiekiem. I wiecie, kiedy najbardziej chyba to jest potrzebne? Kiedy przychodzi taki moment, że trzeba komuś przebaczyć. Że trzeba zrobić coś, co jest niesamowicie trudne. Tuż przed moimi święceniami kapłańskimi zginął mój kolega. 2 lata starszy ode mnie. Nasi ojcowie wspólnie prowadzą firmę. I Grzesiek to był człowiek, który był takim niespokojnym duchem. Wszystkiego chciał spróbować. Żył sobie tak dość swobodnie. Było za co, więc... Ale poukładał sobie jakoś tam życie. wykształcił się. Jak ja miałem święcenie diakonatu, to on tam pomagał, żeby tam pewne rzeczy zrobić. No i tuż po tych święceniach diakonatu okazało się, że jego dziewczyna jest w ciąży. No po prostu zaliczyli wpadkę. Wziął odpowiedzialność za to dziecko, kochali się, więc szybko ślub załatwili. Był ślub kościelny, byłem na tym ślubie, pamiętam, był w sierpniu. We wrześniu urodziła się dziewczynka, urodziła się im córeczka. Bardzo się cieszyli, ojciec kupił mieszkanie, wszystko było super. I pewnego dnia zorganizowali taką imprezę firmową. To była impreza, która była oddalona od jego miejsca, od tego mieszkania, 4 kilometry w innej miejscowości, w mojej rodzinnej. Lokal dobry, nie chciał iść na tą imprezę. Robił wszystko, żeby nie iść, bo tu dziecko, tu żona, ale w końcu go przekonali, idź, posiedzisz na chwilę, troszkę się rozerwiesz. No i poszedł. Powiedział swojemu ojcu, słuchaj, zadzwonię ci gdzieś przed 22, przyjedź po mnie. I tak zrobił. Tylko, że pomyślał sobie, że on pójdzie, wyjdzie naprzeciw tego swojego taty. I słuchajcie, wyszedł z tego lokalu, uszedł może 500-600 metrów i pomyślał sobie, no tak, chodnik jest po tej stronie, ja muszę iść na drugą rzecz, żeby mnie, na drugą stronę, żeby mnie zauważył. I przechodząc, potrącił go facet śmiertelnie. Z żywca jechał nas z łysymi oponami w aucie. Na miejscu zginął. Nie było co zbierać. Był pogrzeb. To było pierwsze kazanie pogrzebowe, które powiedziałem. I niesamowita rzecz. To było trudne pierońsko. Babcia jego powiedziała, że ona tego gościa zabije. Tam było wszystko tak mocno naprężone, że się nie dało. Później się odbyła w żywcu rozprawa. Słuchajcie, na tą rozprawę przyszedł ten facet, który prowadził wtedy ten samochód. Przyszedł gość, który był cieniem człowieka. Blady. Widać było, że schudł chyba z 30 kilo. Załamany, zarośnięty, zaniedbany. I tam w tym sądzie w żywcu na korytarzu podszedł do taty tego mojego kolegi, padł przed nim na kolana i mówi: niech mi Pan przebaczy, bo ja dalej nie mogę żyć. I on mu przebaczył. Kilka miesięcy wcześniej mówił, że tego nie zrobi. Pan Bóg nam daje szansę. Współpraca z Bożą łaską sprawia, że człowiek może stać się inny, lepszy. I popatrzcie, jaką my mamy władzę nad człowiekiem. To taka może dygresja, mała uwaga. Człowiek ma władzę, żeby komuś przebaczyć albo komuś tego przebaczenia nie okazać. On go może tym zabić. I czasami mamy takie doświadczenia. Skrzywdził nas ktoś bardzo i mówimy, nie umiem przebaczyć. Spowiadam się z tego 15 razy, 20. Czasem te spowiedzi nieważne, no bo to jak nie umie przebaczyć bliźniemu, to jak chcesz przebaczenie od Boga dostać? I w pewnym momencie, moi drodzy, trzeba sobie powiedzieć, no zacznę przynajmniej się za tego człowieka modlić, albo zacznę się modlić za siebie, żeby przezwyciężyć to wszystko, co się we mnie dzieje. I wtedy człowiek staje się jakiś inny. I to ważne jest, żebyśmy tak rozumieli siebie też i potrafili taką perspektywę w swoim życiu zachować. I Pan Bóg nas do tego bardzo mocno wzywa. Wzywa nas do tego, żebyśmy byli takimi ludźmi, którzy będą realizowali miłosierdzie. Ksiądz Wojtek nie będzie krzyczał na mnie, jak trochę przedłużę, dobra? Tak, no dobra. To opowiem jeszcze jedną rzecz. Moi drodzy, kiedyś poszedłem do kina, pewnie żeście widzieli taki film Maria Magdalena. Leciał w kinach. To jest historia o tej, którą papież Franciszek nazywa apostołką apostołów, czyli o Marii Magdalenie. Przejaskrawiony trochę obraz Marii Magdaleny, pokazujący, że tak naprawdę wszystko od niej się zaczęło, a ci apostołowie to tak, jakby nie ona, to by nic więcej nie zrobili w życiu. No może tak było, ale dla mnie trochę przejaskrawiony. I w tym filmie jest taka scena, która też pokazuje, co to znaczy, kiedy my zaczniemy rozumieć, czego Pan Jezus od nas chce. Otóż Maria Magdalena z Piotrem zostają posłani przez Pana Jezusa do takich miejsc z Samarii, żeby mówić o Nim. I wchodzą do takiej wioski, gdzie wcześniej byli Rzymianie i splądrowali wszystko. Wszystko spalone. I widać, że tutaj gdzieś coś jeszcze się dopala, tutaj ludzie pomordowani, krew na tych drogach, na tych placach wszędzie. I Piotr mówi tak, chodźmy dalej, my tu nie mamy co robić. I w pewnym momencie Maria Magdalena wchodzi do takiej chaty, gdzie się zgromadzili ci wszyscy, którzy jakoś tam ocaleli, ale poranieni, zmęczeni. I Maria Magdalena podchodzi do nich, wzięła bukłak z wodą, jednemu dała wody, drugiemu tam opatrzyła ranę. Długo tam byli, ci ludzie poumierali niektórzy i poszli dalej. Że było ciemno, no to usiedli przy ognisku, trzeba było zostać na nocleg. I jest taka scena, Piotr taki skrępowany tym wszystkim, co się stało, taki milczący, siedzi przy tym ognisku, patrzy na Marię Magdalenę i mówi tak. To, co zrobiłaś, to było miłosierdzie. Moi kochani, dlaczego człowiek potrafi taką postawą się odznaczać? Bo zaczyna rozumieć to, czego od niego Pan Bóg chce. A jeśli nawet nie rozumie, to się modli o to, żeby zrozumiał, żeby ta Jego łaska go przemieniła. I wtedy człowiek staje się zupełnie inny. To jest miłość w praktyce. I trzecia wskazówka, o której mówi katechizm, na którą warto zwrócić uwagę, kiedy mówimy o cnocie miłości. Kościół mówi tak, że prawdziwa miłość daje wolność. W katechizmie są takie słowa. Praktykowanie życia moralnego ożywionego przez cnotę miłości daje chrześcijaninowi duchową wolność. Moi drodzy, co to znaczy, że człowiek ma tą duchową wolność w sobie? Że cnota miłości uzdalnia człowieka do dokonania właściwego wyboru. Tych wyborów, które my musimy dokonywać każdego dnia. My ich mamy mnóstwo. My sobie nawet czasami nie uświadamiamy, jak wiele rzeczy człowiek musi zrealizować w swoim życiu. Nie wiem, czy ktoś z Państwa jest nauczycielem. Ktoś tutaj jest pedagogiem, nauczycielem? Ktoś tu zgłasza się Pani? Super. Tam się tak nieśmiało się Pani zgłasza. Dobrze, to rozumiem, matematyka. Czasami tak bywa. Moi drodzy, okazuje się, że badania pokazują, że każdy nauczyciel w szkole, jak jest, pracuje zatrudniony na pełny etat, bo takich nauczycieli badano, musi rozwiązać od 40 do 50 sytuacji konfliktowych dziennie. To jest fenomenalne. Ja to, jak czytałem te badania, no mówię, no trudno uwierzyć, ale tak właśnie jest. Średnia wychodzi między 40 a 50. I my w naszym życiu pewnie podejmujemy mnóstwo takich wyborów. I idzie o to, abyśmy pozostali tak naprawdę całkowicie wolnymi wtedy, kiedy przychodzą takie wybory. I cnota miłości nam to umożliwia. Jeśli człowiek zaczyna się kierować miłością, to wtedy zaczyna rozumieć, czym jest prawdziwa wolność. Nie zdradzę tutaj tajemnicy spowiedzi, bo nie mówię kto, nie mówię gdzie, ani kiedy. Natomiast kiedyś przyszła do mnie dziewczyna do spowiedzi i mówi tak, proszę księdza, to jest ostatnia spowiedź w moim życiu. Ja mówię, sobie myślę, no chcę samobójstwo popełnić, nie? Ja mówię, ale czemu ostatnia? No bo jutro biorę ślub cywilny i już nie pójdę do spowiedzi. Moi drodzy, idzie o to, żeby w takiej sytuacji człowiek uzyskał tą prawdziwą wolność, żeby zrozumiał, do czego Pan Bóg go wzywa. Ja zawsze mówię naszym klerykom też, że sztuką jest taką kobietę rozgrzeszyć. I to jest prawdziwa sztuka. A dla Pana Boga sztuką jest, żeby w takim momencie doprowadzić człowieka do prawdziwej wolności. Żeby on tak nie wybrał, żeby nie skomplikował sobie życia. Żeby nie zburzył tego, co Pan Bóg w niego inwestował przez lata. I to jest prawdziwa sztuka. I życie cnotą miłości to jest dokonywanie takich wyborów, które cię czynią całkowicie wolnymi. I drugie, o czym mówi katechizm. Kiedy człowiek podejmuje tą duchową wolność, to daje swobodę wyznawania wiary. Zobaczcie, jakie to dzisiaj jest ważne w Kościele. Żebyśmy przeszli od musisz do możesz. To jest szczególnie w odniesieniu do młodych ludzi. Cieszę się, że jesteście tutaj młodzi duchem czy wiekiem, nieważne. Natomiast co się okazuje, moi drodzy? Wiecie, z czego dzisiaj młodzi ludzie nie zrezygnują? Oni zrezygnują z komórek, oni zrezygnują z telewizji, z internetów. Oni nie zrezygnują z jednej rzeczy. Nie zrezygnują z wolności. Oni sobie tego może nie uświadamiają, ale oni nie zrezygnują z wolności. I będą się o nią upominać. I może to jest dla nas też chyba taka wskazówka. Dla nas księży, dla państwa też, jak tutaj jesteście, może gdzieś tam te grupy różne prowadzicie, żeby pokazywać młodym ludziom szczególnie, że oni mogą, a nie że muszą. Ja kiedyś zostałem powołany przez naszego biskupa, mojego biskupa, mówię naszego, no może jeszcze coś proroctwo jakieś wygłosiłem, ale no mojego biskupa, do takiej rady katechetycznej. I była dyskusja na temat przygotowania do bierzmowania. Ja tam pojechałem wtedy, takie to było trudne spotkanie, i mówię tak, zróbcie jedną rzecz. Zróbcie wszystko, żeby księża w naszej diecezji nie traktowali bierzmowania jako młot na młodzież. Bo jak będziesz niegrzeczny, to nie pójdziesz. Co to za kara jest? Młodzi nie zrezygnują z wolności. I idzie o to, żebyśmy w Kościele spróbowali tak pokazywać wiarę, że to jest taka możliwość, która pięknie zmienia życie. I to życie się wtedy zdaje inne, lepsze. I idzie o to, żeby to nie był przymus, ale żeby to była taka przestrzeń, w której człowiek będzie czuł się wolny. Nam na tym bardzo zależy, nam wszystkim. Mnie bardzo też. Nawet wtedy, kiedy złożyłem tę przysięgę, to wszystkie rzeczy, ale idzie o to, żebym się czuł wolny. Że ja to zrobiłem w wolności swojej. I moi kochani, zróbmy wszystko, żeby taką cnotą miłości żyć. Czy wskazówki dzisiaj? Zachęcam was do tego, żeby sobie przeczytać te teksty z katechizmu. Ja na podstawie tego wyłowiłem te trzy punkty. Spróbujmy może jeszcze raz gdzieś tam w domu sobie przeczytać, jeszcze przemyśleć i żeby ta cnota miłości realizowała się w praktyce. A w jakiej praktyce? To ksiądz Wojtek już zapowiedział, że przyszła konferencja będzie w szczegółach. Ta miała być taka ogólna, a później będzie w szczegółach. Także liczę na to, że będzie w szczegółach. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że nie zanudziłem. A pora jest taka, że już mogłem to zrobić. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.